Niedziela z kulturą.
Niedziela z kulturą.
Zapraszam, Adam Ruszczyński.
Dzień dobry, witam słuchaczy Radia Zachód i zapraszam do wysłuchania naszej cyklicznej audycji, a moim i Państwa gościem jest dziś Krzysztof Chmielnik, z wykształcenia inżynier, z zamiłowania historyk regionalny, autor książki 121 lat z prądem, czyli z dziejów elektroenergetyki lubuskiej. Dzień dobry.
Witam Państwa, inżynier elektryk.
Inżynier elektryk, bardzo...
Dlatego temat jest mi bliski.
Bardzo, bardzo dobrze, poprawka okazuje się bardzo sensowna. Nieczęsto w niedzieli z kulturą zajmujemy się kulturą techniczną, czy też technologiczną, a to przecież jest wielka część dorobku cywilizacyjnego ludzkości. I można chyba przyjąć twierdzenie, że gdyby nie wynalazki tworzące od tysięcy lat rozwój i postęp, żylibyśmy sobie być może szczęśliwiej niż teraz w grupach zbieracko-myśliwskich.
Być może, natomiast tutaj jako inżynier, jako elektryk chcę przypomnieć, że słowa, pojęcie kultura jest czymś, co jest wytworem ludzi, jest niejako antytezą natury. W związku z tym również kultura techniczna wchodzi w szerokim znaczeniu do kultury jako pewnego zjawiska tworzonego przez ludzi. To, czy wygodniej by nam było w jaskiniach, czy w klimatyzowanych apartamentach, no to już pozostawiam słuchaczom.
Jasne,
do wyboru.
Każdy ma swoją wyobraźnię i potrafi się wyobrazić w określonym czasie i miejscu.
Tak, można sobie hardkorowo wymyślić również jakiś survival w apartamentach.
No tak. To chyba zaczniemy już rozmawiać, odchodząc od rozważań na tematy ogólnokulturowe do twojej książki. Autor przedmowy do niej, profesor Marian Miłek, zwraca uwagę na jej wartość, podkreślając fascynujący temat i styl, w jakim została napisana, tak pisze profesor Miłek. Nie jest to, to już jest moja uwaga, żadna kobyła pisarska i czyta się ją lekko i dobrze. Ale zapytam cię, czy trzeba było specjalnej okazji, żeby ta publikacja powstała i została wydana?
Jak przy każdej okazji tego rodzaju zawsze jest anegdota, którą być może warto tutaj przytoczyć. Zaczęło się od tego, że dosyć regularnie byłem uczestnikiem konferencji energetycznej w Sulechowie, której promotorem był właśnie profesor Miłek. I na jednych z tych konferencji udało mi się wkręcić z takim dosyć krótkim wykładem o elektryfikacji Zielonej Góry, o tej historii. I szanowne gremium profesorskie umieściło mnie na samo zakończenie tej konferencji. Wysłuchałem tych wszystkich bardzo trudnych, pojęciowo specyficznych tematycznie wykładów. Wszyscy na tej sali byli już mocno zmęczeni. Wszyscy czekali na uroczystą kolację, która zawsze miała miejsce w palmiarni. No i ja dostałem ostatnie 20 minut na temat właśnie tej elektryfikacji Zielonej Góry. Wygłosiłem po tuzach, naprawdę tam znakomici ludzie byli i na koniec dostałem standing ovation, co mnie bardzo wzruszyło i okazało się, że jakby elektrykom poza poważnymi tematami potrzebne jest pewnego rodzaju takie wsparcie, które ich niejako w historii zarówno regionalnej, jak i w historii technicznej świata umiejscawia, bo bez elektryczności właśnie trudno jest sobie dzisiaj wyobrazić życie. I to życzliwe przyjęcie spowodowało, że rok później zostałem przymuszony przez profesora Miłka i przez pana prezesa Mariana Babiucha do poszerzenia i stworzenia tej takiej publikacji na kolejną konferencję. I z tego miejsca chciałbym podziękować obu panom za, nie za to, że pozwolili mi tę książkę napisać, czy mnie zmotywowali, ale za to, że naprawdę są ważnymi postaciami dla regionalnej naszej rzeczywistości. Obaj.
W przedmowie twojej własnej, czyli w przedmowie od autora, piszesz, że historia lubuskiej elektroenergetyki to temat nadzwyczaj rozległy i trudny do historycznej penetracji. Dlaczego tak jest?
To dotyczy generalnie rzecz biorąc wszystkich zagadnień związanych z historią technologii, rozwiązań technicznych i tego postępu technicznego. Bierze się to z takiego dosyć nieszczęśliwego podziału na ścisłowców i tak zwanych humanistów. I ponieważ historia jest w obszarze tym właśnie humanistycznym, to te niuanse, o których dzisiaj będziemy mówili, które są tak szalenie istotne, jakby są trudne do przetworzenia intelektualnego dla ludzi bez technicznego wykształcenia. Natomiast jakby technicy nie mają w sobie być może tego imperatywu zapisywania czegoś jakimś prostym, klarownym językiem dla ludzi, którzy nie są z branży. To jest taki klan zamkniętych ludzi, którzy mówią często jakby swoimi skrótami umysłowymi i uważają, że ludzie spoza elektryki to jakaś jest inna kategoria ludzi. W związku z tym tu jest pewien kłopot. Z drugiej strony żyjemy i żyliśmy w świecie, w którym osiągnięcia polskiej inżynierii były celowo zapominane, marginalizowane i niedoceniane. W przypadku Zielonej Góry, czyli tak zwanych ziem odzyskanych, co jest bardzo nieszczęśliwym jakby zbitką słowną, jakby kultura techniczna niemiecka, która tu została odziedziczona w latach 40. była czymś kompletnie niezrozumiałym. W związku z tym...
Ja myślę, że będziemy jeszcze o tym mówić, bo to jest temat wart odrębnego potraktowania. Ale dopytam jeszcze jako też historyk o źródła. Mm-hmm. Jak pozyskiwałeś źródła do tego badania, do tej publikacji?
Ponieważ nie jestem zawodowym historykiem i ja nie za bardzo przejmuję się jakby metodologią historyczną. To jest zresztą na ten temat. Na ten temat są grube książki.
Nie, czyli... o to pytam. Ja nie pytam o krytyczną analizę źródeł, czy jej dokonałeś, czy nie, bo tu byśmy rzeczywiście wchodzili w metodologię. Tylko domyślam się, że to strasznie rozproszone wszystko
generalnie musiało być. Generalnie korzystałem z internetu. Jest to rodzaj pewnego intelektualnego lenistwa, z drugiej strony oszczędności jakby czasu, bo siedzenie po archiwach jest moim, jakby wykracza poza moje możliwości, zarówno czasowe, jak i finansowe. Nie chce mi się tego robić. Nie uważam, że wierność historyczna jest tą ideą, którą jako ten badacz historii regionu chcę szczególnie być wierny. Raczej chodzi mi o pewną anegdotę, która pozwala nam lepiej się umiejscowić w Lubuskim. To znaczy my często mijamy rozmaite artefakty i nie wiemy o nich kompletnie nic. Natomiast historycy piszą trochę dla siebie, a całe Lubuskie jest utkane rozmaitymi ciekawymi historyjkami, które warto jest ludziom przybliżać. I energetyka czy elektryka jest jedną z tych takich dziedzin, które warto ludziom przybliżać, niekoniecznie przejmując się stanem faktycznym. Ja to zostawiam specjalistom, specjalnym badaczom. Natomiast informacje są rozproszone w bardzo wielu miejscach, ponieważ...
Ale dotarłeś do nich, bo to widać. Są też bardzo ciekawe fotografie, także trochę skromny jesteś.
Internet jest takim miejscem, które jeżeli się rozumie, bo to jest taki gigantyczny śmietnik. I sam jako historyk wiesz, że śmietniki są nieprzebranym źródłem bardzo ciekawych informacji. Szczególnie fosy w okolicach Gdaniszczy.
Toalety także.
Toalety, gdzie to się wszystko wyrzuca. Znajdują się bardzo ciekawe rzeczy. I trzeba mieć pewnego rodzaju intuicję i jakby to powiedzieć, jakby nosa w wyszukiwaniu tych rozmaitych źródeł. Dla mnie było to trochę łatwiejsze, bo gdzieś na studiach miałem lektora z języka niemieckiego i techniczne słownictwo w języku niemieckim, elektryczne szczególnie, jest mi bliskie, więc ja mogłem posługiwać się słowami kluczowymi niemieckimi w wyszukiwaniu rozmaitych rzeczy. I to jest takie, znaczy wrzuca się do Google jakiś tam zestaw słów i coś wyskakuje i ma się do przerzucenia 300 pozycji. Znajdzie się czasem się nie znajdzie. Na tym polega ta trudna praca. Oddzielną kwestią to jest to, że warto jest, i ja żałuję, że nie zostało przetłumaczone Grünberger Wochenblatty i że to ciągle jest w takim stanie, że trzeba do tego się dobierać osobiście.
No to jest kopalnia wiedzy.
To jest kopalnia wiedzy. Na dokładkę to jest jeszcze napisane tym niemieckim gotykiem, bardzo nieprzyjemną czcionką, którą się fatalnie czyta. Warto jest, bo to też jest jeden z elementów takich technicznych, że my nie mamy świadomości, że tamtejsza czcionka, którą wtedy używano, polegała na tym, żeby jak najwięcej liter czytelnych zmieścić na minimalnej powierzchni. W związku z tym one się trudno czyta, źle się czyta. Trzeba wiedzieć, jak się wtedy pisało literkę K, jak wtedy pisało się literkę Z i tak dalej, i tak dalej. To jest dodatkowa trudność. I ktoś, kto jakby nie ma tej bazy, zarówno technicznej, jak i języka niemieckiego, ma pewne kłopoty w dojściu do tych źródeł, które są w internecie.
Zanim przejdziemy do szczegółów dotyczących lubuskiej elektroenergetyki, a w dzisiejszej pierwszej części rozmowy, bo zaplanowaliśmy jeszcze jedną rozmowę za tydzień, zanim pomówimy o tym materiale, który sobie zaplanowaliśmy na dziś, chcę jednak wyjść od czegoś bardziej ogólnego. Musimy się trochę przyjrzeć ogólnej historii gospodarczej, bo mamy w niej podział na pierwszą i drugą rewolucję przemysłową. Ty wspominasz o doniosłości tej drugiej rewolucji, ale żeby ogarnąć, na czym polegała doniosłość drugiej rewolucji przemysłowej, musimy zacząć od tej pierwszej. Czym one się od siebie różniły, ta pierwsza i druga rewolucja?
Warto tu zauważyć taką rzecz, że technologia, rozwój technologii ma w sobie coś z takiego ducha ekologicznego. To znaczy, jeśli powstaje jakiś nowy technologiczny byt, to jeżeli on znajduje zatrudnienie, ludzka pomysłowość potrafi go wykorzystać, to następuje lawina skutków, które po nich następują. I to jest coś, czego się nie da już zatrzymać. To są takie rzeczy nieodwracalne. I w tym sensie mówimy o rewolucji, chociaż w gruncie rzeczy mamy do czynienia z ewolucją.
Jasne.
Bardzo przyspieszoną w tym momencie.
Ponieważ, bardzo ciekawe spostrzeżenie.
Ponieważ zjawia się nowa forma, którą można zaprząc do pracy, a stare formy technologiczne umierają, bo są już bezużyteczne.
Mniej wydajne po prostu. Często.
Tak, historia elektryczności w Lubuskiem związana jest z kopalnictwem węgla brunatnego i właściwie bardzo wielu jakby lokalnych miłośników historii ubolewa nad tym, że kopalnictwo węgla brunatnego zniknęło. Ono zniknęło po prostu, bo okazało się nieprzydatne zwyczajnie. I tak z technologią jest. Technologia żyje określony czas, rodzi swoje dzieci, które potem kontynuują ten mają swoje wnuki i tak dalej, i tak dalej.
Ale symbolem pierwszej i drugiej rewolucji była maszyna parowa, z czym, że w tej pierwszej napęd na pasach transmisyjnych odgrywał bardzo istotną rolę i w pewnym momencie on okazał się niewydajny.
Chodzi o to, że jak maszyna parowa jakby weszła do użytku, to ona początkowo była sprzężona. Mówiąc krótko, silnik parowy był sprzężony z jedną maszyną, czyli on napędzał jedną maszynę. Lokomotywę na przykład, albo coś, co może niektórzy jeszcze gdzieś tam na starych zdjęciach pamiętają, takie były lokomobile, które napędzały muckarnie. Na
Aha,
przykład, prawda?
Tak jest.
Albo były jakieś jakby urządzenia w zakładach pracy, gdzie wielkie koło zamachowe poruszało jakiś sprzęt. Natomiast potem, jak się okazało, że można podłączyć wiele maszyn do jednej maszyny parowej, to pojawiła się cała nadzwyczaj skomplikowana maszyneria transmisji tej energii, tego ruchu po halach fabrycznych, furkocące koła, pasy transmisyjne poruszające te maszyny. Także jak się patrzy na stare zdjęcia, tutaj akurat mam polskiej wełny, to widać halę, a na niej dziesiątki pasów transmisyjnych. Można sobie wyobrazić, jaki wówczas w fabrykach panował hałas nieprawdopodobny, jaki był kurz, jaka wibracja. To jest to coś, czym się zachwycali futuryści, zachwyceni rewolucją przemysłową lat 20., których fascynował ruch, hałas, dymy fabryczne, ogień, iskry. Do dzisiaj zresztą, jak się ogląda hollywoodzkie filmy, to tam oni bardzo kochają te iskry rzucać w tle gdzieś jakieś dymy. To jest pewne w tym fascynacja. Dla mnie, jako dla dziecka, parowóz, jestem wnukiem maszynisty, więc dodatkowo mam taki aspekt. Parowóz był czarodziejską maszyną, co zresztą pięknie opisał Tuwim w swoim wierszu Stoi na stacji lokomotywa, tak, i tak dalej. Tak. I jak wymyślono prąd elektryczny i sposób jakby skorzystania z prądu elektrycznego, To nagle okazało się, że te wszystkie skomplikowane mechaniczne urządzenia znikają.
Te pasy transmisyjne.
Tak, warto jest pamiętać.
Ale maszyna parowa została, bo ona była symbolem i pierwszej,
ale
i drugiej.
Ale zanim, warto jest pamiętać, że im więcej skomplikowanej maszynerii, tym większe prawdopodobieństwo awarii. W związku z tym redukcja tych wszystkich, tej całej komplikacji powoduje, że to wszystko działa bezawaryjnie bardziej. I w tym pierwszym, że tak powiem, przełomie ktoś zauważył, że można maszynę parową dołączyć do prądnicy prądu stałego, bo tak to się zaczęło. I tak zaczęła się pierwsza faza elektryfikacji i cały wielki sukces Edisona, który był związany z prądem stałym. I wtedy można było tą energię elektryczną uzyskaną od tej maszyny parowej. Do dzisiaj maszyny parowe napędzają turbozespoły w elektrowniach, nawet w atomowych. To ciągle ta maszyna parowa jest sprzężona. To prawda, to jest nadzwyczaj
czyli
subtelne
tak
urządzenie.
Całkiem z wieku pary nie wyszliśmy.
Chodzi o to, że ta para przestała być tym, co bucha i syczy, prawda? Mm-hmm. To gdzieś sobie tam jest, natomiast silnik mruczy, huczy i on dostarcza tą energię. W każdym razie dostrzeżono, że można przesyłać tą energię prądu stałego na pewne odległości, ale okazało się, żeby ją wysłać trochę dalej, to te przewody, którymi trzeba wysyłać, muszą być coraz grubsze.
I wtedy... No właśnie. Bo w erze prądu doszło do jeszcze jednej rewolucji, do przejścia z prądu stałego, o którym wspomniałeś, do prądu przemiennego. Co to zmieniało?
Chodzi o to, że jakby technologia sprzężona jest zwykle z pewnymi teoriami naukowymi. I teoria prądów przemiennych i teoria pola wirowego, przepraszam, to dosyć elektryczne, skomplikowane rzeczy, została sprytnie wykorzystana przez i trochę dopracowana przez wielkiego Polaka, który jest taką ikoną elektryki polskiej, Michała Doliwo-Dobrowolskiego, poddanego carskiego. Rosjanie uważali go za kiedyś za Polaka, chociaż dzisiaj znów go uważają za Rosjanina. To jest taka ciekawy przyczynek do tego, jak to się punkt widzenia jakby zmienia. On został relegowany po kolejnym zamachu.
No właśnie, bo ja chcę zapytać teraz, cóż to była za postać, bo wspomniałeś o tym, że Rosjanie się do niego przyznają. I cóż to była za postać, skoro Stowarzyszenie Elektryków Polskich ustanowiło medal jego
właśnie,
imienia?
No właśnie, to był twórca w gruncie rzeczy jakby fundamentu nowoczesnej energetyki, czyli praktycznego wykorzystania prądów trójfazowych. Chodzi o to, mówiąc tak w skrócie, że gdybyśmy chcieli przesyłać prąd na odległość, to potrzebujemy dwa przewody. Natomiast można wysłać trzykrotnie większą ilość tej energii za pomocą trzech przewodów właściwie. W związku z tym cała ta idea związana jest również z konstrukcją maszyn, transformatorów, prądnic, silników i tak dalej, Tutaj ważną rolę również odegrał niejaki Nikola Tesla, który stworzył silniki elektryczne, które mogły z tej energii korzystać. Więc te dwie wielkie postacie, Doliwo Dobrowolski i Tesla, spowodowały, że elektryka weszła do domów w gruncie rzeczy. Nie tylko do zakładów pracy, ale i do domów, bo jakby ta technologia umożliwia wykorzystanie energii elektrycznej w domach, co jakby w epoce pary nie było możliwe, żeby każdy miał na podwórku swoją własną maszynę parową, no tak. Lokomobile, pasy transmisyjne i pralka, żeby jemu, że tak powiem, poruszała się w oparciu o... Natomiast jak się jakby zobaczy zachwyt możliwością prądu, ten zachwyt w gruncie rzeczy jest zaklęty w Tytaniku, bo Tytanik był takim miejscem, gdzie ten zachwyt nad elektrycznością był w pełni skonsumowany. Mm-hmm. Tam wyobraźcie sobie państwo, że były konie jako taki...
Przelicznik.
Nie.
Nie o to
jako pewnego rodzaju ćwiczenia. Siedziało się takiego elektrycznie napędzanego konia i tam się galopowało. Były jakieś wiosła, które były elektrycznie napędzane. Także nie mówię o elektryczności, okay. O windach i tak dalej, o grillach, które tam były, o kuchniach napędzanych, o pralkach.
No wspominasz o tym zachwycie w twojej książce jest też fotografia generatorów energii elektrycznej na Titaniku. To gigantyczne urządzenie.
Ale, i to było chyba 12.
Ale zanim do tego zachwytu doszło takiego w pełni, to ten zachwyt wygenerowała w dużym stopniu wystawa, która odbyła się w 1891 roku we Frankfurcie nad Menem. To była wystawa światowa poświęcona elektryczności i Emil Rathenau, właściciel firmy AEG, w której pracował zresztą Michał Doliwo Dobrowolski, potraktowali wspólnie tą wystawę jako, na co zwracasz uwagę, jako kampanię promocyjną prądu trójfazowego. I w tych działaniach uczestniczył Michał Doliwo Dobrowolski. Też piszesz o pewnym współdziałaniu jego z Emilem Rathenau. To ja chciałbym zapytać, jakie były efekty tych działań, bo z jednej strony silna promocja prądu trójfazowego na tej wystawie wspomnianej we Frankfurcie nad Menem i tuż po niej, a z drugiej strony Thomas Edison oświetla Nowy Jork tym archaicznym prądem stałym, a nie prądem przemiennym trójfazowym.
To były takie fenomenalne czasy, w której warto jest pamiętać, że Edison był samoukiem i on nie miał żadnej bazy teoretycznej. On chyba skończył edukację na poziomie szkoły podstawowej. Był raczej biznesmenem jak naukowcem. Natomiast Doliwo Dobrowolski był czystej krwi naukowcem. W związku z tym jakby siłą rzeczy rywalizacja pomiędzy prądem stałym, za którym stał pewna intuicja techniczna jedynie Edisona, a prądem zmiennym, za którym stała cała teoria, no był z góry przegrany. I prąd stały ma swoje zastosowanie do dzisiaj. Natomiast chodzi o to, że prąd zmienny może być przesyłany na duże odległości, bo to jest jakby sens, prawda? Linia wysokiego napięcia jest rodzajem takiego pasa transmisyjnego, który przenosi energię elektryczną. Dzisiaj właściwie cała Europa i świat jest opleciony liniami wysokiego napięcia. Przesyła się to na duże odległości. Proszę zwrócić uwagę, że Zielona Góra właściwie najbliższą elektrownię ma w Zgorzelcu.
Tak?
No tak. W Bogatyni, tak? Tam jest odkrywka i tam jest elektrownia. A druga najbliższa nam elektrownia poważna jest Dolna Odra. I my sobie funkcjonujemy, korzystając z dwóch bardzo odległych elektrowni. Także to jest ta zdobycz tej drugiej rewolucji technicznej. Ta wystawa, ale, o której...
No właśnie, o której powiedzmy o tej magii elektryczności, która polegała, którą ta wystawa roztoczyła na całą
polegała
Europę.
Na tym, że końcówka XIX stulecia była czasem niebywałego wyścigu technologicznego, w którym imano się bardzo rozmaitych i często bardzo bezwzględnych środków, aby wykorzystać zdobycze jakby tej nauki, która kipiała rozmaitymi odkryciami. I Rathenau, która jest postacią dla Niemiec bardzo, bardzo ważną, prawdopodobnie przy pewnym wsparciu dworu cesarskiego i być może korzystając z francuskich pieniędzy, z kontrybucji z 1880 roku, postanowił zaryzykować i przeznaczyć jakby duże inwestycje na taką nowinkę techniczną, jaką był. Bo to przyjeżdża człowiek z Rosji, z kraju uznanego za azjatycki i nagle próbuje zaszczepić w Niemcach, dosyć nieufnych, tą nowinkę. To było wielkie ryzyko, które oni zrobili.
Wspominałem się o tym człowieku, a tu chodzi o Doliwo Dobrowolskiego.
Tak, o Doliwo Dobrowolskiego, ale tu się nic nie zmieniło. Ciągle jest jakby ten sam podział. Tu jest cywilizacja, tam jest Azja. I on tego Rathenaua jakoś przekonał, że zbudowali przy okazji tej wystawy taką dosyć krótką, bo chyba 40-kilometrową elektrownię, czy linię przesyłową wysokiego napięcia pomiędzy jakąś elektrownią na Menie a samym Frankfurtem. W tej książeczce nie chcę pozamieniać jakby faktów. Laufen miejscowość się nazywała. I na potrzebę tej wystawy ta linia działała. Ale żeby było śmiesznie, bo to też jest taki stygmat tamtych czasów, że ten prąd, który ciągnięto 40 kilometrów, miał zasilać pompę, która zasilała z kolei wodospad.
W związku z tym, tak, jest fotografia tego wodospadu.
Publika miała być zachwycona nie prądem, tylko tak, wodospadem, prawda? I fajerwerkami, i iluminacjami, i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym takich niecnych inżynierii w inżynierii społecznej w sposób się imano, żeby przekonać ludzi do czegoś takiego. To w gruncie rzeczy... To był coś w rodzaju Luna Parku.
Tak, to była pewna ilość czarodziejskich sztuczek, które zostały tam zastosowane.
Użyte. I właściwie niejako Niemcy nie skorzystały, tamte okolice. Ludzie się tym prądem zachwycili, ale nie było odważnego, który by w tym czasie zainwestował. Warto jest pamiętać, że w tamtym czasie trwał jeszcze ciągle pochód gazowni, pochód gazu miejskiego.
I w tym momencie zbliżamy się już do dawnego Grünberga, dzisiejszej Zielonej Góry, ale jeszcze do paru miejscowości przed Zieloną Górą, o czym opowiemy w drugiej części audycji. Kończąc tą pierwszą część taką oto uwagą, że ta wystawa we Frankfurcie odniosła gigantyczny sukces frekwencyjny.
No gigantyczny. Nie wiem ile...
1,5 miliona ludzi.
Po 15 marek były bilety. Tak. Nie wiem ile to było 15 marek. To
sporo.
Nie zdołałem przeliczyć.
Sporo. Przed pierwszą wojną światową to było dużo.
Się, że było dużo. To jest coś niesłychanego, jak bardzo ludzie w tamtym czasie byli otwarci na nowinki techniczne.
To wszystko wyglądało niezwykle romantycznie, zwłaszcza ten sztuczny wodospad. Ale w audycji, ponieważ staram się przedstawiać również ulubioną muzykę moich gości, a ponieważ ty lubisz Vangelisa, to posłuchajmy teraz utworu Zdobycie raju z płyty Vangelis 1492 Conquest of Paradise.
Niedziela z kulturą.
I wracamy do twojej książki. Sukces wystawy we Frankfurcie nad Menem spowodował wzrost zainteresowania elektrycznością w różnych częściach cesarstwa niemieckiego. Jak wspomniałeś, nie był to jakiś gwałtowny taki wzrost, nie była to wielka eksplozja, ale w wielu miejscach zainteresowano się możliwościami elektroenergetyki. Jednym z tych miejsc było śląskie miasteczko Grünberg, dzisiejsza Zielona Góra. Było już ono oświetlone, ale lampami gazowymi. I odbyła się tu taka konkurencyjna bitwa o to, co lepsze, gaz czy prąd.
No, ja bym chciał tutaj, zanim przejdziemy, poznalazłem w swojej książce to, co powiedział Edison, kiedy mu powiedziano o sukcesie wystawy frankfurckiej. Mhm. Powiedział tak, kiedy mu zaproponowano obejrzenie silnika prądu przemiennego. Nie, prąd przemienny to bzdury, nie ma on żadnej przyszłości. Nie chcę nie tylko oglądać tego silnika, ale nawet o nim nie chcę słyszeć.
I kto to mówił? Słynny Thomas Alva Edison.
W każdym razie warto pamiętać, że to był taki jeden z elementów wojny, którą jego firma toczyła z Westinghouse'em, dla którego pracował Tesla, też wielka postać, nie zawsze pamiętana. Natomiast wracając do Zielonej Góry, to w zasadzie można powiedzieć tak, że te ścieżki rozwoju technologicznego są dosyć kręte, dosyć nieoczekiwane i można powiedzieć, że ta inspiracja kroczy kompletnie jakby trudnymi do wyjaśnienia ścieżkami. Przecież Zielona Góra była głęboko prowincjonalnym miasteczkiem.
Właśnie.
Nawet w obrębie czegoś, co dzisiaj nazywamy ziemią lubuską. Znacznie większymi ośrodkami były Żary, Świebodzin. To było takie sobie tam miasteczko. I nie wiadomo dlaczego młynarz Hermann Salman z Eichdorf, też warto o tym powiedzieć, bo to pokazuje, jak trudno jest jakby doszukać się znaczeń i sensów, które są gdzieś zapisane. Postanowił w młynie, którego budynek stoi do dzisiaj nad Bobrem, zainstalować prądnicę.
Rozszyfrujmy jeszcze nazwę Eichdorf.
No właśnie, szukałem dosyć długo, ponieważ nawet specjaliści lubuscy od historii mają pewnego rodzaju problem, bo im się to myli z Dąbiem. No, natomiast chodzi o to, że to był taki przysiółek, właściwie forwerk, czyli folwark, leżący nad brzegiem Bobru u podnóża Nowogrodu Bobrzeńskiego. To na starych mapach gdzieś wreszcie znalazłem.
Czyli tam się zaczyna.
Tam to się zaczyna. Ten obiekt stoi do dzisiaj. Obok tego obiektu stoi willa Salmana. Chyba nie byłem tam. Widziałem to tylko jadąc przez ten most między Nowogrodem a właściwie w Krzyskowicach, po prawej stronie od Zielonej Góry, jak się jedzie. I on nie wiedzieć dlaczego postanowił zbudować tam taką elektrownię i z tej elektrowni do Zielonej Góry poprowadzić linię wysokiego napięcia. I teraz proszę sobie wyobrazić, bo to, że ktoś tam ma taki kaprys, to jest mały pikuś, ale on udało mu się przekonać władze miasta.
O, i to jest ciekawe. I teraz spróbujmy określić ten moment. Zielona Góra od 1864 roku jest oświetlona lampami gazowymi, bo niejaki Hans Victor von Unruh, jak piszesz, podpisał umowę z miastem, na mocy której gwarantował, to informacje z twojej publikacji, dostarczanie gazu oświetleniowego do wskazanych 140 latarni. I jaki to był też postęp, jeśli chodzi o to, że miasto było oświetlone. I teraz przypomniała mi się taka oto historia, że miasto Antiochia, dzisiejsza Antakija w Syrii, była oświetlona lampami oliwnymi już w głębokiej starożytności. I to była oświetlona wcześniej, zanim stolica imperium, czyli Roma, miała podobne oświetlenie. I teraz tak się zastanawiam, ile musiało minąć czasu, czyli ponad 2000 lat między ideą oświetlenia Antiochii, a ideą oświetlenia, no, malutkiej Zielonej Góry, to nie była Antiochia. Ale myślę tu o czymś innym, o takim dążeniu ludzkiego umysłu do tego, żeby było lepiej, żeby było wygodniej. I to też przyświetlało Zalmanowi.
Znaczy, ja myślę, że z technologią to jest tak, że ktoś ma jakąś wizję, że można na jakimś wynalazku zarobić. Mhm. Ale żeby można było zarobić, trzeba do tego przekonać publiczność, czyli użytkowników. Czyli trzeba znaleźć jakiś taki rodzaj użytkowości, żeby ludzie chcieli to mieć. I właściwie wydawało się, że lampy gazowe są wystarczające zupełnie. My dzisiaj nie mamy świadomości, że te wysokie, trzymetrowe pomieszczenia w starym budownictwie z końca XIX stulecia to jest efekt oświetlenia gazowego, które kiedyś było w mieszkaniach. Mhm. Ponieważ te spaliny gromadziły się ponad głowami i musiało być tego dostatecznie dużo tej przestrzeni, gdzie te spaliny mogły się gromadzić. To było nadzwyczaj niebezpieczne, a ludzie jednak woleli mieć nie uczywo czy świece, ale taką niebezpieczną instalację oświetleniową gazową. I właściwie ten romans z oświetleniem gazowym trwał bez mała 50 lat. Potem pojawił się prąd elektryczny i pojawiły się żarówki Edisona, bo to było to, że coś musiało świecić, prawda? I to była ta myśl, mhm, że ludzie chcieli mieć w mieszkaniach jasno i bezpiecznie, bez gazu, bez możliwości tej eksplozji i tak dalej. Poza tym żarówki świeciły jaśniej niż te gazowe lampy. I tutaj ta walka trwała, ale okazało się, że Salman był na tyle przekonywający.
No właśnie. Wiem,
może tam jeszcze coś w grę wchodziło. W każdym razie władze miasta podpisały z nim kontrakt.
Podkreślmy jeszcze, 21 stycznia 1895 roku.
Tak.
Skończyła się era lamp gazowych w Zielonej Górze w Grünbergu i zaczyna się era elektryczności.
Nie.
Jeszcze nie?
Nie, ależ nie. Oczywiście, że lampy gazowe istniały jeszcze bardzo długo. Ja przypuszczam, że lampy gazowe świeciły tak długo, dopóki była gazownia w Zielonej Górze.
Czyli Zalman nie wygryzł tu von Unrucha.
Nie całkiem, ponieważ konkurencja była tak silna, a Unruch był tak wysoko umiejscowiony, ponieważ on był synem tajnego radcy dworu, innego Unrucha.
No to nie dał się wygryźć.
Niełatwo go było wygryźć, ale miasto mu wyznaczyło kilka miejsc, na których on mógł sobie te lampy postawić. Najprawdopodobniej te lampy stały bezpośrednio, bo tak to wygląda, przy tym transformatorze, ale generalnie chodziło raczej Salmanowi o to, aby dostarczać energię elektryczną do mieszkań. Czyli chodziło o to, żeby w mieszkaniach były lampy elektryczne. Natomiast ulicę pozostawił Unruchowi. I tutaj właściwie to jest coś takiego, że znów wracamy do tego, że niemiecka autorka Martina Lubner, pisząca o Krzyszkowicach, nadmienia, że niemiecka, ona pisze o Krzyszkowicach jako o miejscu kaźni
społeczności. Krzysztofie, mamy wybór, bo możemy rozmawiać dalej i możemy sobie posłuchać Kitaro, ale chyba będziemy rozmawiać dalej, żeby nie ciąć w tym momencie. Kitaro posłuchamy w przyszłym tygodniu. Mhm. Dobrze?
Dobrze.
To kontynuujmy. Mamy jeszcze około 2,5 minut do...
I ta niemiecka autorka, która zajmowała się historią tej fabryki dynamitu w Krzyszkowicach, który był obozem jednocześnie zakłady, zgłady i w ramach Holokaustu, tam jest takie ważne miejsce, napisała o Salmanie tak. Podekscytowany możliwościami przesyłu prądu energii elektrycznej za pomocą trójfazowego prądu przemiennego na dużej odległości i tak dalej. Podekscytowany. To chodzi o to, że ta ekscytacja była tego rodzaju. I chodziło o to, że to, co dla mnie jest pewną wartością, że i takim pewnym smutkiem, że kiedyś władze miasta dawały się podekscytować jakąś nowinką techniczną, a mieszkańcy akceptowali to. Mhm. Czyli byliśmy społecznością, ja mówię o dawnych Zielonogórzanach, otwartymi na nowinki techniczne. Nie to, że myśmy odgapiali od kogoś coś, tylko chcielibyśmy być pierwsi, na pierwszej linii.
Czyli ten duch pionierski.
Taki duch pionierski tu gdzieś był. Taki to trochę szalony, taki właściwie niewiadomy, bo w gruncie rzeczy pierwsza, jak pisze ta pani Lubnauer, pierwsza w Prusach instalacja do przesyłu energii elektrycznej o napięciu 110-100 kV. Prusy to znaczy Niemcy. Czyli, a ponieważ to jest Europa, to jest pierwsza w świecie, bo w Ameryce było to...
Krzysztofie, żeby sklamrować, że tak powiem, tą pierwszą część naszej rozmowy na dzisiaj, to jaką datę możemy uznać za początek elektryfikacji Zielonej Góry?
W gruncie rzeczy można byłoby tutaj pójść za tym, co pisała gazeta Tygodnik Zielonogórski, który...
Ale musimy już stawiać kropkę.
Który 29 listopada 1895 roku informował swoich czytelników. Od wczoraj podłączenie do elektrowni jest gotowe. W wielu domach
działa. Od wczoraj, czyli kiedy,
już,
Krzysztofie?
Czyli od 28 listopada.
Dobrze. My się spotykamy za tydzień, a za chwilę Andrzej Pierzchała i Grzegorz Bugaj w stałych cyklach naszej audycji.
Niedziela z kulturą.
Rzedł jak Żołyński, Cezary Żołyński, gorzowski aktor i reżyser specjalizujący się w sztukach dla dzieci. Członek Związku Artystów Scen Polskich. Urodził się 26 maja 1964 roku w Wałbrzychu. W 1989 roku ukończył Państwową Wyższą Szkołę Teatralną we Wrocławiu, a w 2003 roku złożył państwowy egzamin z zakresu reżyserii teatralnej. Od 1994 roku pracuje w Teatrze imienia Juliusza Austerwy w Gorzowie jako aktor. Wyspecjalizował się też w reżyserii przedstawień dla dzieci. W Teatrze Austerwy reżyserował m.in. Czarodziejskie krzesiwo według Hansa Christiana Andersena, baśń o zaklętym kaczorze Marii Kahn, baśń o bazyliszku ze Smogór według własnego tekstu, Mały tygrys Pietrek Hanny Januszewskiej, Tymoteusz wśród ptaków Jana Wilkowskiego, Tygrysek i piraci Hanny Januszewskiej, baśń o zaklętych braciach Eugeniusza Szwarca, Trzymaj się Pietrek Hanny Januszewskiej, Tajemniczy strych, czyli baśń światłem malowana według Hansa Christiana Andersena, Malutka czarownica od Frida Prulsera, Księżniczka o zielonych włosach według własnego tekstu, Dziwaczek według Eugeniusza Szwarca, Koziołek Matołek według Kornela Makuczyńskiego i tak dalej. W innych teatrach z kolei reżyserował Giniol w Tarapatach, w Teatrze imienia Aleksandra Fredy w Gnieźnie 1996-1999 roku ta sama sztuka w Teatrze Dramatycznym w Elblągu, w 2004 Tymoteusz wśród ptaków Jana Wilkowskiego w Lubuskim Teatrze imienia Leona Kruczkowskiego w Zielonej Górze, 2006 rok o stolarzu, który szukał szczęścia według Ewy Szelburg-Zarembiny w Lubuskim Teatrze w Zielonej Górze. Cezary Żołyński sam dokonuje adaptacji wybranych sztuk lub samodzielnie tworzy scenariusze sztuk teatralnych i widowisk plenerowych. Chętnie prowadzi zajęcia teatralne w przedszkolach lub z nieformalnymi grupami dzieci. Ponadto jest animatorem zdarzeń inspirowanych filmem Gwiezdne Wojny. Został dowódcą Polskiego Legionu, Polskiej Sekcji Międzynarodowej Organizacji skupiającej tysiące fanów Star Wars. 30 krajów. W latach 90. Cezary Żołyński był autorem i wykonawcą cyklicznych audycji radiowych w Radiu Gorzów, satyrycznych audycji Radio w Kapciach i Noc w Magicznym Domu, natomiast w Radiu Go, a następnie w Radiu SK, audycji PS, popołudnie satyryka. Żołyński jest cenionym aktorem, obsadzanym w rozlicznych rolach, od Amanta do Starucha, w których sprawdza się znakomicie. Miarą jego popularności było przyznanie mu w 2006 roku pierścienia Melpomeny, nagrody widzów i czytelników lokalnej prasy. Ponadto Żołiński śpiewa i gra na gitarze, ma w repertuarze kilka recitali piosenek z balladami Coena, Brela, Okudżawy. Aktualnie występuje na antenie Radia Gorzów. Przygotowując biogram, korzystałem z ogólnodostępnych materiałów internetowych oraz słownika landsbergskich i gorzowskich twórców kultury pod redakcją Krystyny Kamińskiej.
Ze świata popkultury. Ten tydzień przyniósł kolejną smutną informację. W poniedziałek dowiedzieliśmy się, że zmarł Piotr Machalica, który związany był z ziemią lubuską. Przez kilka lat mieszkał bowiem w Zielonej Górze, przy ulicy Wesołej. Przyjechał tu w 1962 roku wraz z braćmi Aleksandrem i Krzysztofem. Wtedy to jego ojciec Henryk Machalica rozpoczął pracę w lubuskim teatrze. Po rozwodzie rodziców został z tatą, który w 1969 roku przeniósł się do Warszawy. Później wracał do nas niejednokrotnie. Zasiadał m.in. w jury Międzynarodowego Festiwalu Kina Autorskiego Quest Europe. Przyjeżdżał również ze swoimi recitalami.
Twój dom i ulica, twe dziecięce lata, twoja piaskownica, pierwsza mapa świata.
O śmierci Piotra Machalicy napisała na Facebooku Krystyna Janda. Z wielkim smutkiem zawiadamiamy, że odszedł tej nocy nasz wielki przyjaciel, kolega, wspaniały człowiek i cudowny artysta. Kochaliśmy i podziwialiśmy go wszyscy. Był w naszej fundacji od samego początku i zagrał na naszych scenach przez ostatnie 15 lat setki spektakli. Także zaśpiewał wiele koncertów. Piotrusiu, kochanie, to pożegnanie, najczulsze z możliwych. To podziękowanie za twój talent, przyjaźń, twoje ciepło, czar, lojalność, rzetelność, poczucie humoru, prawość, wielkie człowieczeństwo. Żegnaj, piękny i czuły książę. Cieszymy się, że byłeś ostatnie lata bardzo szczęśliwy i dzieliłeś się z nami i publicznością twoim szczęściem.
A przecież mi żal, że tu w drzwiach nie pojawi się puszki. Tak chętnie bym dziś, choć na kwadrans, na koniak z nim wpadł.
Piotr Machalica ukończył Warszawską Szkołę Teatralną w 1981 roku, a debiutował rok wcześniej w Rycerzu Lecha Majewskiego. Grał w filmach najważniejszych polskich reżyserów. U Krzysztofa Kieślowskiego w 9. części Dekalogu czy krótkim filmie o miłości. Marka Goterskiego w Nic Śmiesznego i Dniu Świra. Sztuce Kochania Jacka Brąskiego, Saunie Filipa Bajona, Szamanca Andrzeja Żuławskiego czy Prawie Ojca Marka Konrada. Znaliśmy go również jako aktora serialowego. Wcielił się w Krisa Kamienieckiego w Złotopolskich, generała Górę w Ekstradycji 3 czy Wierzego Leszczyńskiego w Rodzince. Do tego współpracował z wieloma teatrami. Sam był także dyrektorem artystycznym Teatru imienia Mickiewicza w Częstochowie, a jego wielką miłością była muzyka. Śpiewał Okudżawę i Brassensa. W 1986 roku został nagrodzony na Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. Wydał w sumie 4 płyty, ta ostatnia pochodzi z zeszłego roku, Mój ulubiony Młynarski. A tak pożegnał pana Piotra Jacek Cygan. Był wybitnym aktorem, niezwykłym interpretatorem piosenek. Stworzył swój własny styl. Ja to nazywam w ten sposób, że Machalica nie dotykał piosenki. Ona sama rosła, sama się opowiadała.
Jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze któregoś rana odbijemy się od ściany. Jeszcze wiosenne deszcze obudzą ruń zieloną, jeszcze zimowe śmieci na ogniskach wiosny spłoną.
Andrzej Nowak, Między nieładem a niewolą, krótka historia myśli politycznej. Jeśli o książce naukowej z niejakimi ambicjami popularyzatorskimi, które sugeruje m.in. podtytuł, można najpierw, wszak taka jest kolej rzeczy, powiedzieć z emfazą o jej walorach estetycznych i edytorskich, to o tej trzeba bez wątpienia. Elegancka, twarda oprawa i obwoluta z reprodukcją aluzyjno-symbolicznej tratwy meduzy Jericho na stronie tytułowej. Plastycznie wysmakowana, z dużą ilością ilustracji wśród 386 stron publikacji, podzielonej merytorycznie i chronologicznie na 8 rozdziałów plus autorskie słowo wstępne. Poszukiwanie złotej nici. Bo też największym oczywiście walorem tej książki jest jej uporządkowana metodycznie zawartość formalna i analityczna głębokość oraz przejrzystość. Profesor Nowak twierdzi bowiem, podsumowująco, że trzeba wyzwalać ją nie od kultury, a od pierwotnych samych najniższych instynktów, snując opowieść, złotą nić, o głębokich korzeniach politycznej myśli w starożytność, a i przed, Chiny, Grecja, Rzym, średniowiecze, renesans, oświecenie, etc. Przy okazji polecam moją rozmowę z profesorem w najbliższy wtorek 8.15 na antenie Radia Zachód. Autor pisze we wstępie, między nieładem a niewolą to doświadczenie naszego losu, nie tylko polskiego, ale ludzkiego po prostu. W tej książce próbuję przedstawić zapis tego doświadczenia i reakcji na jego konsekwencje. Zapis utrwalony w historii myśli politycznej, w dziejach ponawianych wśród prób odnalezienia ładu i zdobycia wolności. To nie jest historia stara i przebrzmiała. Ona toczy się na naszych oczach, oślepia nas znowu swoimi wybuchami, a może oświetla nam drogę w ciemności? A wydawca tego pouczającego wielce tomu pisze tak oto. Napisana barwnym, literackim językiem, świetnie ilustrowana książka jednego z najwybitniejszych intelektualistów europejskich. Pełna refleksji nad współczesnością, historia od starożytnych myślicieli chińskich i filozofów greckich przez świętych Augustyna i Tomasza, renesansowych humanistów, zachodnich filozofów baroku i oświecenia, po myślicieli polskich, na przykład mistrz Wincenty, Paweł Włodkowicz, Józef Piłsudski. Okazuje się, że niektórzy starożytni, jak na przykład Platon, mieli dużo sensowniejsze koncepcje organizacji społeczeństwa i państwa niż nam współcześni. Najgorzej było i jest, gdy idee zaprzęgnięte do politycznej roboty są z gruntu błędne, a nawet groźne, choć z pozoru wydają się słuszne i nieraz nawet szlachetne, jak na przykład marksizm-leninizm. A o zawartości profesor Andrzej Nowak dokonał resume różnych szkół i kierunków politycznego myślenia na przestrzeni dziejów. Niebywale logiczne wnioski, jakie płyną z tej analizy, powinny być obowiązkową lekturą dla współczesnych polityków oraz dla każdego, kto chce zrozumieć, o co w naszym świecie chodzi. Z rozważań autora wyłania się swoisty obraz równi pochyłej, po której coraz szybciej staczają się polityczne koncepcje. Rządzący perfidnie naginają idee do swoich partykularnych potrzeb, a filozofowie chętnie z nimi współpracują. Profesor Nowak piętnuje przy okazji tyleż arogancki, co ignorancki stosunek dawnych i dzisiejszych zachodnich myślicieli do Rzeczypospolitej, która wszak jeszcze krótko przed zaborami była drugim co do wielkości krajem w Europie. Szkodliwe skutki tej ignorancji odczuwamy do dziś, nie tylko w Polsce. Koniec cytatu. Trudno się z tym nie zgodzić. Na koniec jedno zdanie na temat opinii, która i mnie ciśnie się po przeczytaniu tego dzieła, że powinni się z nim obowiązkowo zapoznać nasi politycy. Postulat oczywisty zgoła, choć optymizmu brak. Polecam więc gorąco. Andrzej Nowak, Między nieładem a niewolą, krótka historia myśli politycznej, wydawnictwo Biały Kruk, Kraków 2020.